Sztuczna inteligencja to coraz częściej nasza codzienność, a nie tylko filmy science fiction. Od wielu lat towarzyszy nam każdego dnia. Często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. W związku z jej bardzo dynamicznym rozwojem pojawia się coraz więcej obaw, że AI kiedyś nas zastąpi. Ale czy faktycznie mamy się czego obawiać? Czy są obszary, w których żywy człowiek przestanie być potrzebny? Czy zawody na przykład programisty i informatyka nie mają już przyszłości? A zawód dziennikarza? No właśnie. Przez tydzień na antenie OFF Radia Kraków głosy wygenerowane przez sztuczną inteligencję prowadziły audycję, a nawet rozmawiały z botem o głosie Wisławy Szymborskiej. Eksperyment, który wzbudził wiele kontrowersji, został zakończony. A my pytamy, jak sztuczna inteligencja zmieni nasze życie i czy już teraz myślimy o prawnych chociażby zabezpieczeniach przed niekontrolowaną inwazją właśnie w to życie. A w studiu są nasi goście, pani doktor nauk technicznych Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, profesor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, prorektor do spraw rozwoju tej uczelni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także pan Rafał Maluida, radca prawny, specjalista do spraw prawa autorskiego i nowych technologii z kancelarii maluida.pl. Kłaniamy się.
Dobry wieczór państwu.
I z nami także pan Jakub Gibowski, menadżer projektów w Technoparku Pomerania, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
Dobry wieczór.
No to zacznijmy od tej awantury, bo to tak można określić z tą inicjatywą OFF Radia Kraków. Eksperyment miał trwać 3 miesiące. Zamiast prowadzących audycję boty, rozmowa z Wisławą Szymborską, potem miała być rozmowa z marszałkiem Piłsudskim i po tygodniu eksperyment się zakończył. Jak państwo odebrali ten eksperyment, tak go nazwijmy, pani profesor Dżega-Pietruszkiewicz?
Eksperyment, to słowo pojawiło się już później, po fakcie. Wcześniej słuchacze nie byli poinformowani, że są częścią, że uczestniczą w eksperymencie, bo słuchacz radia jest oczywiście uczestnikiem eksperymentu. Ja się przysłuchiwałam temu wywiadowi. Również zrobiłam taką krótką analizę tego, co się zadziało w mediach, w mediach szczególnie społecznościowych po tym fakcie. I powiem tak, mam mieszane uczucia, w szczególności do postawy internautów, również dziennikarzy, którzy od razu skreślili to i powiedzieli, że to było bardzo złe. Pamiętajmy, że pan prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, pan Michał Rusinek, wyraził na to po prostu zgodę. Może do końca nie byliśmy poinformowani jako słuchacze, że uczestniczymy w eksperymencie. Natomiast co do zasady, my już od lat jesteśmy w tym eksperymencie zanurzeni, bo technologia deepfake, bo to o taką technologię tutaj chodzi i taka została użyta.
Czyli jest takich głębokich oszustw, można powiedzieć.
To jest deep od takiego deep learning, czyli głębokiego uczenia, i fake od właśnie czegoś fałszywego, nie tyle oszustwa, co po prostu czegoś fałszywego. Ta technologia tak naprawdę jest już z nami od 5 lat i została opracowana nie tylko przez firmy, bo w jej opracowaniu brał i Microsoft, i Facebook, ale także przez naukowców z MIT oraz Uniwersytetu w Oksfordzie. I ta technologia została również wykorzystana i jest wykorzystywana na przykład w produkcjach Hollywoodu, bo każdy miłośnik Gwiezdnych Wojen rozpozna pewne wygenerowane postaci właśnie przy użyciu sztucznej inteligencji, chociażby księżniczka Leia odmłodzona w Łotrze 1 była zrobiona sztuczną inteligencją, natomiast w Hołdzie dla zmarłej Carrie Fisher później zrobiono to ręcznie, tak? Także to jest tutaj takie, powiedziałabym, że ani nie jestem za, ani przeciw, tak? Bo wszystko zależy od kontekstu, natomiast burza, która się zrobiła, dla mnie osobiście jest wyrazem tego, że ludzie wciąż nie rozumieją, czym jest sztuczna inteligencja.
Zakładaliśmy, że ten projekt potrwa maksymalnie 3 miesiące, jednak już po tygodniu zebraliśmy tak wiele obserwacji, opinii, wniosków, że uznaliśmy, iż jego kontynuacja jest bezcelowa. Czytamy w komunikacie OFF Radia Kraków opublikowanym wczoraj rano. Tymczasem Mateusz Dębski, krytyk filmowy, który przez lata prowadził audycję w OFF Radio Kraków, nagłośnił tę sprawę i powiedział tak: to eksperyment na ludziach i kosztem ludzi. Kosztem ludzi, którzy stracili pracę, ale redaktor naczelny OFF Radia Kraków Kraków tłumaczył, że nikt pracy z tego powodu nie stracił, chociaż podkreślał, że musieliśmy zacząć ciąć i zmieniać, bo słuchalność Off-Radia Kraków była bliska zeru, a kiedy wprowadzono ten eksperyment, skoczyła do 14 tysięcy nawet. Więc to pokazuje, jak wielkim się to spotkało zainteresowaniem, chociaż większość w internecie opinii, o czym powiedziała pani profesor, była negatywna. Jak na tę sprawę patrzy pan Rafał Maluida?
Faktycznie ciekawe zdarzenie i ciężko jest chyba je jakoś uchwycić od strony prawnej.
My dziennikarze jesteśmy w strachu w każdym razie.
To dotyczy każdej branży. Też prawnicy chyba byli tymi, którzy jako pierwsi, czy w stosunku do prawników,
tak,
było sygnalizowane,
zawodów,
tak, że na pewno nas nie będzie już
prawnicy,
potrzeba.
Prawnicy, informatycy, zwłaszcza z niektórych gałęzi informatyki.
Dokładnie. I to, no, jeżeli chodzi o informatyków, to sami sobie zgotowali ten los, także ich mi nie będzie szkoda.
To tak jakby podcinali gałąź, na której siedzą.
Tak, natomiast to oczywiście żarty, rzeczywiście być może pułapy wejścia do niektórych zawodów, czy bardziej zaawansowanych funkcji w niektórych zawodach będą trochę wyższe, czy też będzie trudniej, chociaż zobaczymy, bo pewnie pojawią się nowe zawody, które zastąpią te dotychczasowe i tak na dobrą sprawę nasze obawy to są nasze obawy, bo my żyjemy w określonej rzeczywistości i patrzymy na to przez pryzmat tej rzeczywistości, a nie tej, która nadejdzie. Także być może ciężko nam wyjść z tych naszych własnych butów. Natomiast ja bym się nie obawiał z perspektywy żadnego zawodu, tak na dobrą sprawę, o pracę czy o zajęcie. Oczywiście pewne funkcje w niektórych zawodach, jak chociażby testerzy oprogramowania, to pewnie gro tych funkcji zostanie ilościowo zredukowanych. Natomiast wracając do tego przypadku radia z Krakowa, to ja patrzę na to z dwóch perspektyw. Tak, przynajmniej ja pomyślałem o dwóch obszarach. Jeden to rzeczywiście może ta sztuczna inteligencja wnieść trochę jakiegoś takiego świeżego powiewu do różnych obszarów. Pytaniem, czy dobrym ruchem byłoby rzeczywiście zastąpienie tego tak zero-jedynkowo, bo przynajmniej jak mi klienci, dobrzy klienci sygnalizowali, że już za chwilę nie będę potrzebny, to ja im odpowiadałem również z humorem, że dopóki na czele spółek, z którymi współpracuję, są ludzie, to ja jestem przekonany, że będę potrzebny, bo nawet jak sztuczna inteligencja podpowie komuś określone rozwiązania, to i tak trzeba spojrzeć w oczy człowiekowi i o tych rozwiązaniach wspólnie porozmawiać.
Zawsze można zagrać asem, kto podejmie, czy kto odpowiada za decyzję, którą sztuczna inteligencja wygenerowała.
Dokładnie. Natomiast ja tutaj miałem, jak pani profesor się wypowiadała, jedną refleksję w tyle głowy, bo żyjemy w świecie przesyconym prawami konsumenta, obowiązkami informacyjnymi. A tutaj nagle pojawia się eksperyment, gdzie w ogóle nikt, z tego co rozumiem, wcześniej nie był poinformowany, że teraz rozpoczyna się audycja sponsorowana przez sztuczną inteligencję. I tego mi trochę zabrakło, bo żyjemy też w czasach, gdzie badania pokazują, jak dużo albo jak mało ludzi rozumie wiadomości. I tutaj nagle pojawia się audycja, gdzie żyjemy też, wydaje mi się, trochę w zaufaniu do dziennikarstwa z krwi i kości. Wierzymy w rzetelność informacji podawanych. No a tutaj pojawia się trochę taka wirtualna dyskusja wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Ona może być ciekawa, może wnieść ciekawy powiew. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście nie powinno być to jakoś zaawansowane?
To było zaawansowane na początku i na końcu. To znaczy, że w środku była słuchalność i w środku nie było powiedziane, w środku nie było przypominane. Były komunikaty, tylko te komunikaty widać umknęły uwadze słuchaczy.
Ale mam wrażenie, że szef Off-Radia Kraków, redaktor naczelny, nie wytrzymał tej presji, bo nagle po tygodniu zakończył ten eksperyment i jeszcze wtedy dopiero dowiedzieliśmy się, że ten eksperyment tygodniowy miał trwać 3 miesiące. Ma być przedmiotem badań profesora z Akademii Leona Koźmińskiego oraz grupy naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i podkreślił również naczelny, że AI jest i będzie coraz bardziej obecna w naszym życiu. W najbliższych latach Polska czeka opracowanie norm prawnych określających wykorzystanie sztucznej inteligencji. Nasz eksperyment pokazał, jak wiele kwestii wymaga regulacji, ale pokazał też, myślę, jak my reagujemy na tego rodzaju zdarzenia, jak reagujemy emocjonalnie. To świadczyłoby o niepokoju, strachu, być może zniesmaczeniu. A jak na tę sytuację patrzy pan Jakub Gibowski?
To jest w ogóle, ja też nie powiem nic odkrywczego na początku, że to jest bardzo ciekawe z mojej perspektywy. Przede wszystkim pierwsza taka istotna rzecz, to ja tutaj trochę z naukowego podejścia patrzę o etyczność tego eksperymentu. Bo owszem, ten eksperyment może być. Pytanie, jak on został przeprowadzony, jaką on ma metodologię, kto to sprawdza, co robi. Jeśli my się dowiadujemy o eksperymencie w jego trakcie i później jeszcze, jak on zostanie zakończony, to dorabiamy do niego ideologię, kto go będzie analizował, tak. No to już dla mnie jest raczej zagrywka PR-owa niż faktycznie taka naukowa podejście. I no, historia zna takie przypadki. Taki najsławniejszy przecież z Tedem Kaczyńskim na czele, który brał udział przecież w eksperymencie i on trwał ze 3 lata i to nie byle jaki uniwersytet, bo Harvard z tego, co wiem. No, ale no, etyka tego jest bardzo wątpliwa. Ja tutaj mam taki ciekawy głos w internecie przeczytany i to jest pani Joanny Maciejewskiej, która zajmuje się tworzeniem gier i ona a propos sztucznej inteligencji powiedziała takie fajne zdanie. Ja chcę, żeby sztuczna inteligencja robiła mi pranie i myła naczynia po to, żebym ja mogła zajmować się sztuką i pisaniem. A myśmy teraz zrobili trochę odwrotnie, że to AI robi za mnie pisanie i tworzy sztukę, po to, żebym ja miała czas na mycie naczyń i robienie tego prania. Więc to jest chyba klucz do zrozumienia w tym wszystkim. I to też oczywiście temat jest dużo bardziej skomplikowany, no bo Off Radio stanęło przed takim małym dylematem, kiedy jego słuchalność była niska i postanowili podbić tą słuchalność. Podjęli jakąś decyzję, coś tam się wydarzyło. No i oczywiście, tylko pytanie, za jaką cenę? Bo faktycznie przez tydzień Off Radio jest, czy było na ustach nas wszystkich, ale jak długo zostanie? No i teraz odnosząc się trochę do słów redaktora naczelnego tego radia i tego, że te eksperymenty będą i jak to będzie. I dosyć często pada takie stwierdzenie i no, na antenie tego radia i wielu innych mediów, że sztuczna inteligencja zabierze ludziom pracę. No i najciekawsze dla mnie jest to, że to nie sztuczna inteligencja zabierze ludziom pracę, tylko ludzie zabiorą pracę ludziom i dadzą ją sztucznej inteligencji. I teraz pytanie. Co będzie, jaka będzie tego pobudka? Żeby wszystkim żyło się lepiej, trochę takim frazesem, czy żeby więcej zostało w kieszeni komuś? No i to jest pytanie, na które będziemy szukać odpowiedzi chyba.
To jest rzeczywiście ważne pytanie, ale chcę wrócić jeszcze do tego wątku etycznego i do Wisławy Szymborskiej, bo wspomniała
tego
pani
nie
profesor...
robi się, tego nie robi się botu, można by tak z Szymborskiej parafrazować.
Tego nie robi się botu, bo pani profesor wspomniała już o Wisławie Szymborskiej, o tym, że fundacja jej imienia zgodziła się na taki eksperyment, ale nie wiem, czy szef tej fundacji wiedział, jak to dokładnie będzie wyglądało, bo kiedy czytam, i bo sam tego nie słuchałem, że Wisława Szymborska, z którą wywiad przeprowadził bot o nazwie Emi, mówiła wygenerowanym głosem nieżyjącej noblistki, okej, ale Szymborska komentowała między innymi tegorocznego Nobla, przyznanego południowo-koreańskiej pisarce. W planach była także rozmowa, jak wspomniałem, z marszałkiem Józefem Piłsudskim. No to nie wiem, no czuję jednak jakieś takie zwątpienie.
Ja tu widzę dla Radia Szczecin pole do popisu. Przecież Maria Pawlikowska-Jasnorzewska teraz gdzieś na pewno. Ona zmarła przecież całkiem nie tak dawno, 45 rok, więc te radio już było, znaczy radio w ogóle już było, istniało. Więc jakieś próbki głosu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej może
jak
się...
Marszałka Józefa
tak jest, zachowały, więc ja już słyszę to, kiedy w audycji zapraszam i polecam Radio Szczecin Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Więc stoimy może przed czymś takim teraz.
Ja tutaj chciałam dodać, że ten głos marszałka Piłsudskiego, że to będzie kolejna osoba, kolejny bot, z którym będzie przeprowadzony wywiad, właściwie to nie wiem, czy to też nie jest jakiś fake news, bo z tego, co udało mi się odnaleźć, to redaktor naczelny tego radia nie potwierdził, że Piłsudski będzie następną osobą. To się pojawiło
w wypowiedzi jednego
z współpracowników, bo tutaj też warto podkreślić, że nie przedłużono umów ze współpracownikami radia. Nie z pracownikami etatowymi, tylko współpracownikami. Rzeczywiście my możemy interpretować różne fakty, No tak jak nam się wydaje, tak? Według naszego stanu wiedzy na dzisiaj, na teraz, mojego samopoczucia, tak? Tego, co powiedzą inni. Natomiast nie znamy tak naprawdę. My rozmawiamy o czymś, czego tak naprawdę nie znamy, jakie były przyczyny, tak? Bo teraz my mówimy, że doszły jakieś badania. Może one były. Z jakichś powodów nie były ujawnione. Tego nie wiemy. Tak? Więc to jest takie trochę gdybanie i ten marszałek Piłsudski pojawił się w jednej z wypowiedzi właśnie zwolnionych, być może rozgoryczonych w emocjach współpracowników. I teraz się to powiela. Czyli to też jest przykład tego, jak się tworzy informacja. Tak? A czy ona jest wiarygodna? To tego nie wiemy.
No to może być bardzo ciekawe w podejściu właściwie, no bo clue problemu, czyli brak słuchalności, czyli robimy ten eksperyment, no bierze się też z tego, jak ludzie traktują to medium i jak do niego podchodzą. Bo to może kontrowersyjnie, jesteśmy tutaj w radiu, ale słuchalność radia na przykład znacząco spada. Dzisiaj młodzi konsumują media trochę inaczej. Ci, którzy są przyzwyczajeni do tego medium, z nim zostają, ale to jest pokolenie, które stopniowo jest wypierane przez czas, tak ładnie powiem na antenie, żeby również te wszystkie algorytmy, które później, jak to będzie wrzucane w media społecznościowe, nie wyłapały tego konkretnego słowa, o które tutaj chodzi, więc konsumujemy media inaczej, trochę inaczej do tego wszystkiego podchodzimy, no i z racji tego, że wypowiadamy się na tematy, których nie znamy, skracamy, robimy jakieś chwytliwe tytuły, tak? No bo teraz znowu kolejna rzecz, tam off, radio, coś tam, no to mi się już nie chce tego czytać, już 50 razy o tym czytałem, ale miał przemawiać Piłsudski, o, to kliknę. No i w taki sposób ściągam ten ruch. Czyli w zasadzie my, jako konsumenci mediów, jesteśmy sami sobie winni temu, że ktoś w mediach wpadł na taki pomysł, że będzie ten eksperyment
przeprowadzał. Ale pytanie, czy w regulacjach, które nas czekają, dotyczących sztucznej inteligencji, nie powinno być zastrzeżenia, żeby nie wkładać w usta nieżyjących osób wypowiedzi, których oni nie udzielili nigdy. Myśli, których nigdy nie przelali na papier, nie wiem, w eter nigdy nie poszły, nie zostały nagrane, zarejestrowane, czy dźwiękowo, czy wizualnie, jak państwo sądzicie? No bo to budzi jednak zwątpienie i niesmak. Akurat Wisława Szymborska mówiła o noblistce, prawda, tegorocznej. To nic takiego się nie stało, ale z drugiej strony może by jej się nie podobała.
Ja może jeszcze tylko wejdę na pewno przed prawniczym głosem, że jest w internecie taka dosyć zabawna historia o tym, jak bot, który sprzedaje nam wszystkim energię ze słońca, to jest oczywiście kraj gdzieś na wschód od Polski, ten bot zadzwoni na telefon do człowieka, ale człowiek nie odebrał, tylko odebrał jego asystent wirtualny. No i wirtualny bot i wirtualny asystent dogadali się na tą fotowoltaikę i ten białkowy tutaj czyli obiekt ludzki po prostu nie miał za wiele do gadania. Musi płacić teraz rachunki za to, co było, bo jedna sztuczna inteligencja dogadała się z drugą sztuczną inteligencją.
Ta technologia jest stosowana od lat w logistyce.
To nie była sztuczna inteligencja, ale mi się przypomina 40-latek, jak to Karwowski z inżyniera na budowie został dyrektorem i właśnie, że komputer was wybrał, towarzyszu, tak? Karwowski, i zostaliście dyrektorem. Pan Rafał Majluida.
Jeżeli chodzi o regulacje prawne, to one, i wydaje mi się, że na szczęście nie wybiegają aż tak daleko w przyszłość i nie doregulowują aż tak szczegółowo wszystkich możliwych zastosowań sztucznej inteligencji, bo chyba byśmy sobie z tym regulacyjnie nie poradzili. Jak widzę, jak działa prawodawstwo, czy generowane jest prawodawstwo, czy nasze lokalne, krajowe, czy Unii Europejskiej, czy to na poziomie międzynarodowym, to dźwignięcie przez prawodawcę, uregulowanie tych wszystkich aspektów byłoby niezmiernie trudne. I wydaje mi się, że tutaj przynajmniej na ten moment musimy, i to znowu sprawdziło się w przypadku tych różnego rodzaju rewolucji cyfrowych, przemysłowych, bo my te dyskusje odbywamy cyklicznie i próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy prawo nadąża. I zawsze stwierdzamy, że prawo nie nadąża i tak jest, bo ciężko by było, żeby nadążało aż tak dynamicznie. I wtedy wracamy do zasad ogólnych. A zasady ogólne tutaj wydaje mi się, że mogą się doskonale sprawdzić. To znaczy, odpowiedzialność za działanie maszyny ponosi operator maszyny, który puszcza tą maszynę w ruch. Jeżeli przejdziemy na grunt oświadczeń woli, bo żebyśmy zawarli jakąś umowę, tak jak powiedział tutaj pan Jakub Gibowski, to muszą być dołożone do siebie dwa oświadczenia woli, a oświadczenie woli musi złożyć człowiek. Czyli jeżeli ja z kolegą Gibowskim umówię się, że oświadczenia w naszym imieniu będą składały maszyny, a do tego nawiązała pani profesor, mówiąc, tak podejrzewam, być może o systemach EDI, czy nawiązując tak, do systemów tak. EDI, które funkcjonują już od lat head-head, to wtedy jak my się umówimy, że systemy EDI mogą nawiązywać w naszym imieniu połączenie i zawierać umowy, to one taką umowę zawrą, ale to my im musimy na to pozwolić. To są reguły prawa cywilnego stosowane od head-head wielu, wielu lat. To, co zasygnalizował pan redaktor, cześć osoby zmarłej, dbanie o dobra osobiste, to znowu te reguły ogólne mogą pomóc nam to wybronić. Parlament Europejski przyjął AI Act na początku tego roku i my tak na dobrą sprawę zbliżamy się już wielkimi krokami do tego, żeby narzędzia sztucznej inteligencji, te, które szczególnie niosą za sobą zwiększone ryzyko, one będą uregulowane, to znaczy wykorzystywanie, produkowanie tych narzędzi, przetwarzanie tych narzędzi, rewykorzystywanie tych narzędzi już jest, można powiedzieć, uregulowane, a te regulacje za kilkadziesiąt miesięcy wejdą w życie. No i teraz pojawi się pytanie, czy faktycznie musimy doregulować każdy aspekt wykorzystania takiego narzędzia, jakim niewątpliwie jest sztuczna inteligencja. Aczkolwiek tutaj znak zapytania, bo jak wejdziemy na definicję sztucznej inteligencji na Wikipedii i odczytamy, co tam było wcześniej źródłowo, no to stwierdzimy, że to jest machine learning, tylko napisany trochę, czy ujęty na nowo. I tutaj pani profesor od strony technicznej pewnie mnie wesprze w tej dyskusji. I zaraz dojdziemy do wniosku, że my mówimy o czymś starym, tak, które jest na nowo wykorzystywane.
I ma taką łatwiejszą i prostszą do zrozumienia przez człowieka formę, bo wykorzystuje ten język takiego przetwarzania bardziej zbliżony do ludzkiego. Tak? To, że my prowadzimy dialog ze sztuczną inteligencją w pokoleniu tam X-ów na przykład, czyli będą wszelkie czaty, tak? To my rozmawiamy z nią po prostu pisząc w języku polskim, języku naszym naturalnym. To, że korzystamy z oprogramowania biurowego niezależnie od wieku i niezależnie od pokolenia i tam nam poprawia błędy, to jest sztuczna inteligencja. To, że pisząc SMS-y podpowiada nam wyrazy, to jest sztuczna inteligencja. I tu akceptujemy. W innych formach nie. Tutaj mówiliśmy też o różnych branżach. To, co się zadziało w radio, to po prostu te pytania ułożyli dziennikarze. Odpowiedzi też ułożyli dziennikarze. Ułożyli ludzie. A przynajmniej tak wynika z zapewnień przedstawicieli Radia OFF. Podobnie jest z komunikatami, które są pisane do botów, na przykład w bankowości internetowej. Tam też te pytania i odpowiedzi układają ludzie. A sztuczna inteligencja wspomaga to bardziej, łącząc ze sobą różne fakty i różne liczby.
O szansach i zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją będziemy rozmawiali po 21:00, a jeszcze na zakończenie tej części naszej dyskusji Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji. Przeczytałem historię Mateusza Dębskiego związaną z zastępowaniem dziennikarzy przez sztuczną inteligencję w OFF Radio Kraków i choć jestem fanem rozwoju AI, to uważam, że pewne granice są coraz bardziej przekraczane. Sztuczna inteligencja nie może powodować różnic społecznych czy wykluczenia. Symbiozę AI i człowieka trzeba dobrze uregulować. Przyjęcie AI Act ma w tym pomóc, o czym wspominał pan Rafał Maluida, a powołanie Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa AI ma takim i podobnym sytuacjom przeciwdziałać. I najważniejsza sprawa, powszechne wykorzystanie AI musi być robione dla ludzi, nie przeciwko nim. Tyle Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji.
A później wejdą pieniądze.
A później no pieniądze, powiedział pan Jakub Gibowski. Zobaczymy, jak będzie. W każdym razie wracamy po 21:00 do naszej dyskusji. Przypominamy naszym słuchaczom również, że na radiowym Facebooku można komentować tę dyskusję, można dodawać własne opinie. Czekamy na te opinie od słuchaczy. Jest także numer czujny 510-37-32, czy do studia 510-37-36. Póki co w Radiu Szczecin jeszcze sztuczna inteligencja nie pracuje, chociaż pomaga nam w pracy, ale na antenie jeszcze jej nie ma. Moi goście to także nie są boty, prawda? Żywi ludzie.
Żywi, możemy...
Możemy się uszczypnąć.
Tak nam się wydaje.
Tak nam się wydaje, tak.
Chyba, że żyjemy w symulacji.
No, to już inna sprawa, może jakiś Matrix tutaj występuje, ale wrócimy do rozmowy, obiecuję, po 21. A w studiu, przypomnę, są z nami goście. Pani doktor nauk technicznych Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, profesor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, projektor do spraw rozwoju tej uczelni. Jeszcze raz dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także pan Jakub Gibowski, menadżer projektów w Technoparku Pomeranie, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Kłaniamy się ponownie.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
I pan Rafał Malujda jest z nami, radca prawny, specjalista do spraw prawa autorskiego i nowych technologii z kancelarii malujda.pl.
Dobry wieczór państwu.
I pytanie do pani profesor. Tak z grubej rury, czy to za 10, czy za 20 lat wizja taka się ziści z filmów science fiction, że ta inteligencja będzie się coraz bardziej uczyć, aż wreszcie będzie mądrzejsza i sprytniejsza od nas i zacznie się taki czas, kiedy to będziemy pracowali dla sztucznej inteligencji?
Jeśli znajdziemy tanie źródło prądu, to tak.
Bo ona żre bardzo dużo prądu.
Bo ona żre bardzo dużo prądu, dlatego te rozwiązania, które są oparte o tekst, są najczęściej bezpłatne albo mało kosztują, a te rozwiązania, które wymagają generowania obrazu bądź generowania wideo, robią to dłużej. Trzeba dłużej czekać na wyniki ich pracy i zazwyczaj są to już rozwiązania płatne. Kupują je ci, którzy potrzebują tego, tak? To jest takie najprostsza zależność. Więc jeśli będzie tanie źródło prądu, żeby to wszystko zasilić, żeby te wszystkie serwery najpierw nakarmić energią, żeby się podgrzały, a potem je schłodzić, żeby się nie przegrzały, to może nawet i za 3 lata.
Tu jeszcze chyba musimy dodać, to trochę w ramach ostrzeżeństwa. Ja nie chcę tutaj oczywiście czarnowictwa, ani żadnej postapokalipsy robić, ale warto dodać to, że ta sztuczna inteligencja i to, o czym mówiliśmy, że są schowane za płatną ścianą jakieś rozwiązania, to nie jest taka płatna ściana, że trzeba sprzedać dom, żeby to zrobić.
Nie, nie.
Ja dzisiaj trochę sprawdzając sobie tą Szymborską, jak to można by było zrobić, w najpopularniejszą wyszukiwarkę wpisując, jak mogę wygenerować głos sławnej osoby, to oczywiście te niekomercyjne rozwiązania dają niezadowalające mnie efekty, ale zadowalający efekt, nawet bardzo dobry, mogę wygenerować za $11 na miesiąc.
Tak, z tym, że te $11 na miesiąc i dla części, i znaczącej części użytkowników,
tak, to będzie przesiew.
To jest przesiew. To tak, jak my mamy zapłacić za usługę, która była do tej pory darmowa, a teraz Polak musi zapłacić.
Oczywiście, ja tylko uczulam wszystkich, którzy słuchają, że człowiek, który chce nas na pieniądze oszukać, może bardzo niskim kosztem wygenerować głos na przykład osoby nam bliskiej czy znajomej po to, żeby do nas zadzwonić i popularną metodą na kogokolwiek, od wnuczka po policjanta, zadziałać. Więc to nie jest technologia jutra i to nie jest technologia dostępna tylko wybranym albo posiadającym bardzo wysokie budżety.
I takie oszustwa będą pukały do naszych drzwi i my w naszej interwencyjnej audycji Czas Reakcji będziemy mieli co robić zapewne. Jak pan Rafał Malujda patrzy na ten rozwój sztucznej inteligencji, strach się bać za kilka lat?
Na ten moment patrzę na to jak na każde inne nowoczesne narzędzie, które warto nauczyć się wykorzystywać i robić z niego dobry użytek. Tak jak kiedyś obawialiśmy się, nie wszyscy oczywiście, internetu i generalnie nowych technologii, tak one coraz bardziej są użyteczne. Oczywiście trzeba gdzieś mieć w tyle głowy to, że część osób będzie miała mniejsze zaangażowanie i to generalnie chyba jest w ogóle problem wyzwanie industrializacji, że maszyny zastępują pracę ludzką w coraz większym wymiarze i trzeba będzie się zastanawiać nad tym, co zapewnić zwalnianym osobom, nie mówiąc tylko o środkach finansowych, ale też jakiejś alternatywie czasowej, czym oni mają się zajmować, żeby gdzieś tam nie pojawiały się jakieś kolejne choroby cywilizacyjne. Natomiast sztuczna inteligencja jest świetnym narzędziem. Możemy robić rzeczy, które wcześniej jakby w ogóle nam się nie śniły, bo to, co zasygnalizowała pani profesor, to szybkość przetwarzania informacji, jakość, rodzaje mediów, które te narzędzia obsługują, jest niewyobrażalna tak na dobrą sprawę. No i dzięki temu możemy wykorzystywać sztuczną inteligencję do naprawdę prostych czynności, jak chociażby przetworzenie zadań domowych z kartki, która jest zapisana u dziecka, po to, żeby przetworzyć to na czystą kartkę z tymi zadaniami, żeby dziecko mogło jeszcze raz w domu poćwiczyć
to, czego gdzieś tam w szkole nie dogoniło. I to od tak najprostszych, trywialnych zastosowań po dużo bardziej zaawansowane mechanizmy możemy wykorzystywać. I musimy to tylko robić umiejętnie.
Pan mecenas mówi o tym, że sztuczna inteligencja nas wspiera, a obawia się pan, że ta sztuczna inteligencja zacznie z nas wykorzystywać, bo ona się uczy. Uczy się cały czas, cytując klasyka.
Wydaje mi się, że ten rok, kiedyż technologia miała nami zawładnąć nawet z Terminatora dwójki, to już tą datę graniczną przekroczyliśmy i żyjemy i funkcjonujemy.
Luskwa milenijna nas przecież ominęła.
Tak, nie wiem, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym się tego nie obawiał. Tutaj pytanie, czy sztuczna inteligencja jest w stanie nam zgotować trudniejszy los niż ten los, który jest czasem w stanie zgotować człowiek człowiekowi. Pytanie z natury filozoficznych. Natomiast, oczywiście ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko się może wydarzyć. Natomiast, wszystko zależy od nas. Tak na dobrą sprawę. I od tego, jak bardzo umiejętnie będziemy do tego podchodzili. I rzeczywiście, jeżeli mówimy to, co zasygnalizował pan Jakub Gibowski, że gdzieś na koniec liczą się duże pieniądze i one rzeczywiście tutaj mogą odgrywać rolę, to jeżeli przyjrzymy się tym regulacjom dotyczącym chociażby tego AI aktu i regulacjom kiełkującym w innych obszarach świata w tym zakresie, to rzeczywiście wydaje mi się, że to jest dobry punkt ciężkości, który ustawodawca kładzie, bo oceniamy, czy też podchodzimy do źródła, może nie problemu, ale wyzwania, czyli staramy się uregulować to, jak mają być tworzone, jak mają być budowane te systemy sztucznej inteligencji, co my o nich musimy wiedzieć, jaka ciąży odpowiedzialność na tym operatorze sztucznej inteligencji. Czyli jeżeli będziemy monitorować, tak jak każde inne nowoczesne zdarzenia i kija baseballowego też ludzie się obawiają i obawiali, bo on może być wykorzystany do niecnych celów, nie tylko do grania w baseball, a niektórzy nawet nie wiedzą, że to jest do grania w baseball, to wydaje mi się, że sobie z tym wyzwaniem poradzimy.
No właśnie, bo zastanawiam się nad tą częścią wypowiedzi pana mecenasa, która odnosiła się do tego, jak to wykorzystamy, jak to będziemy kontrolować, ale pytanie, czy możemy liczyć na intencje dobre wszystkich ludzi, a poza tym, czy ta sztuczna inteligencja po prostu w tej swojej samonauce, w takim sposobie nauczania, nie stanie się na tyle sprytna, że w końcu zacznie nas wykorzystywać.
Zawsze tam będzie jakiś człowiek, który będzie musiał najpierw wcisnąć ten guzik, że to już jest ten czas. Są oczywiście znane w internecie przypadki już tego, gdzie sztuczna inteligencja poproszona tam o coś, żeby zrobiła, a miała jakieś swoje ograniczenia, zmieniała sobie kod. Więc to nie jest coś takiego, co też już jest znowu z Terminatora. Natomiast to dalej jest trochę pieśń przyszłości. Oczywiście my możemy demonizować tą sztuczną inteligencję. Każdy, kto widział Terminatora, wie, czym to się może skończyć. Natomiast sztuczna inteligencja, ja bym się bardziej bał ludzi teraz w tej chwili, którzy za sztuczną inteligencję odpowiadają, ale którzy będą chcieli cokolwiek zrobić.
A propos ludzi, panie Jakubie i drodzy państwo, Meta Platforms wypuszcza serię nowych modeli sztucznej inteligencji. To jest informacja sprzed kilku dni ze swojego działu badawczego, w tym samouka oceniającego w cudzysłowie, który pozwoli na mniejsze zaangażowanie człowieka w rozwój sztucznej inteligencji. Technika polega na dzieleniu złożonych problemów na mniejsze logiczne kroki, poprawiając dokładność odpowiedzi na trudne pytania z przedmiotów takich jak nauki ścisłe, kodowanie i matematyka. Samodoskonalące się modele mogłyby wyeliminować potrzebę stosowania często kosztownego i nieefektywnego procesu stosowanego obecnie zwanego uczeniem się. Co pani profesor na to?
Znaczy ten model to nie jest nic nowego, czyli podzielenie czegoś dużego na mniejsze kawałki. I taki model również w uczeniu się, podzielenia czegoś większego na mniejsze kawałki, też nie jest dla mnie, jako pracownika naukowego, niczym nowym. U nas w uczelni, w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, już w 2013 roku popełniliśmy projekt, który był realizowany, właśnie polegający na tym, aby dużą partię materiału dzielić na mniejsze, niezależne jednostki do uczenia się, tak zwane po polsku pigułki wiedzy, po angielsku learning pills, tak, żeby osoba ucząca się dostawała taką porcję wiedzy, umiejętności, jakiej potrzebuje, a nie uczyła się wszystkiego. I my ten model w uczelni mamy zaadaptowany blisko 10 lat, więc dla mnie to nic nowego.
Meta tutaj robi teraz półśrodek, bo my wszyscy chcemy przecież otworzyć sobie w uchu klapkę, włożyć małą kartę i od teraz właśnie umiem latać helikopterem.
Dokładnie. Tak?
Albo właśnie znam się na chirurgii. I jakby to jest to, czego my wszyscy pragniemy.
To jest tylko właśnie ten pieniądz, bo meta ma ten pieniądz, dzięki któremu może zrobić to światowy efekt wow.
Zrobić zasięg.
A tak naprawdę... My to robimy, od lat my to robimy, tak? Tylko nie na taką skalę, bo nie jesteśmy metą. I takich jednostek jak nasza uczelnia na świecie jest pełno.
Tu jeszcze musimy się chyba przyjrzeć jednemu takiemu fajnemu zagadnieniu, jak o pieniądzach trochę zaczęliśmy mowę, tutaj o tej edukacji. Bo jeżeli wykorzystanie sztucznej inteligencji będzie tańsze niż praca ludzka, to będzie jej więcej, tu trochę taka kopernikańska zasada, że gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz, będzie jej więcej i będzie łatwiej dostępna. I co za tym idzie, produkty sztucznej inteligencji będą dla wszystkich, dla mas, będą nisko konsumowane. Trochę tak jak w mediach dzisiaj mamy na przykład tą tabloidyzację, o tym się mówi. Czyli chodzi o to, żeby było bardzo prosto, bardzo krzykliwie, bardzo jaskrawo, bo nie ma czasu na poważne tematy. My musimy jechać i nas interesuje, komu się tam spodnie rozpruły, albo kto ma tam dmuchanego kaczora. To jest istotne, a nie jakiś poważny temat, czy nie wiem, jakaś skomplikowana sytuacja. Ludzie nie rozumieją tego typu zagadnień, więc prawdziwe ludzkie dziennikarstwo, obawiam się, że tak się skończy, że prawdziwe ludzkie dziennikarstwo będzie dla wybranych, nazwijmy sobie to umownie, dla jakiejś elity, natomiast tworzenie takiej papki szybkiej, informacyjnej, która będzie robiona, to będzie to, co trafi pod strzechy, co będzie konsumował każdy normalny, taki zwykły, prosty zjadacz chleba, który uważa, nie wiem, że szkoda mu 5 zł na jakiś dostęp
i płatny, tym się zajmie sztuczna inteligencja.
Tak, ona będzie tworzyć ten najprostszy content, bo teraz znowu tam się pojawił wątek pieniędzy. Ja lubię o tym mówić, bo one decydują, trochę tak jest. I jeżeli twórcy będą widzieć korzyść, w sensie wygenerujemy słaby lub średnią treść, content dzisiaj popularnie zwany, i ona będzie zaakceptowana przez odbiorców, no to po co robić dużą? To zróbmy dużo średniej jakości i to będzie okej. Okay. A jak ktoś będzie potrzebował czegoś lepszego, no to on będzie w stanie już zapłacić za coś lepszego, nie? To
jest... Ja myślę, że cała branża pato streamerów może czuć się realnie zagrożona z tego względu, że jest to jakiegoś rodzaju problem, do jakich treści świadomie negatywnie kształtowanych przez ich twórców docierają nasze dzieci. Natomiast tak jak zasygnalizował minister Gawkowski, że musi powstać, jeżeli dobrze zrozumiałem, jakiegoś rodzaju komisja czy gremium, które ma kontrolować tą sztuczną inteligencję, to nie wiem, czy to jest pomysł, który w ogóle może się powieść i udać. Natomiast pytanie, czy agendy rządowe i publiczne tego rodzaju, które mają siły i środki, nie powinny spojrzeć na tego rodzaju narzędzia z perspektywy szansy i tej zwyczajowo szklanki w pełnej w połowie i stworzyć sieć botów, która generuje na dużą skalę pozytywne treści, przemyca, tak jak na TikToku niektórzy influencerzy przemycają kursy szkoleniowe dotyczące Excela chociażby i TikToka też okazało się można pozytywnie wykorzystać. Tak samo tutaj, czy nie iść w tą stronę, żeby wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby zasilić treściami tą masę krytyczną mediów wokół nas, żeby wyprzeć to zło, co tworzą ludzie, tak na dobrą sprawę. To komentarz może mniej prawny. Natomiast
to się
to,
nie klika.
Chciałem jeszcze zwrócić uwagę, to, że podczas tej dyskusji zdałem sobie sprawę z jeszcze jednego faktu. Kilka lat temu obawialiśmy się autonomicznych samochodów i dyskutowaliśmy na temat tego, jak od strony prawnej uregulować branżę autonomicznych samochodów. I zwróćcie Państwo uwagę, my już o tym nie dyskutujemy, bo to już jest obszar ujarzmiony. My nie mamy jeszcze tego poziomu osiągniętego, że są w pełni autonomiczne samochody, statki, samoloty, ale jesteśmy stosunkowo blisko. Natomiast już doszliśmy do punktu regulacyjnego, gdzie jesteśmy przekonani, że sobie z tym poradzimy. Regulatorzy wiedzą, że sobie z tym poradzą. I dlatego nie wywołuje to takich emocji. A sztuczna inteligencja, nowe zastosowania, nowe medium w cudzysłowie, dlatego AI Act jeszcze nie wszedł w życie, dlatego zastanawiamy się i trochę się obawiamy, czy ten Terminator do nas nie wróci.
Ja bym się bardziej obawiała, że wróci do nas planeta małp. Albo Odyseja kosmiczna. Tak?
Albo Mad Max od razu.
Dokładnie. A tutaj, gdy pan mecenas odwołał się do zasadności, czy ona jest, czy nie ma przy powoływaniu specjalnej komisji, ja pomyślałam o czymś takim, że może zamiast przeznaczania budżetu na pracę komisji, przeznaczyć te środki na właśnie takie rządowe centrum wsparcia nas, obywateli, i wykorzystać sztuczną inteligencję do przetłumaczenia na przykład obywatelom aktów prawnych, wytłumaczenia, jak pewne rzeczy załatwić w urzędzie. Pamiętajmy, że sztuczna inteligencja jest grzeczna. Ona najpierw na początku, jak była tworzona, to była bardzo niegrzeczna, bo naukowcy lubili się bawić i ona była bardzo, bardzo niegrzeczna. W radiu nie przystoi mówić na antenie,
jak bardzo
była niegrzeczna. Natomiast teraz jest bardzo grzeczna, bardzo życzliwa, dociekliwa.
Cierpliwa,
pytająca, w czym ci mogę jeszcze pomóc. I jakby takie myślenie, taki model językowy przenieść na strony rządowe, na strony dalej idąc administracji publicznej i, przepraszam, państwowej i samorządowej, tak? I wykorzystać do wspomagania obywateli w załatwianiu spraw urzędowych, być może to byłaby ciekawa opcja oswojenia nas ludzi, nas, mieszkańców planety Ziemia, z rozwiązaniami sztucznej inteligencji, żeby nie szkoliły nas takie firmy, które mają swoje dochody pochodzące właśnie z tego kontentu, który my tworzymy, bo to my tworzymy ten kontent, który potem w modelach sztucznej inteligencji jest wykorzystywany. Tylko, żeby pieniądze szły do wspomagania edukacji.
Polacy już pracują przecież nad swoim modelem językowym, prawda? Jest Bielik.
Tak.
Bielik już funkcjonuje. Można sobie go znaleźć w sieci i spróbować. Bielik jeszcze nie jest tak mądry, jakbyśmy chcieli, żeby był. Natomiast włada piękną polszczyzną.
I cały czas się uczy.
Tak,
więc to my, bo ten najpopularniejszy...
Tak jak człowiek, cały czas się uczymy.
Tak, no ale no właśnie, bo dyskusja o sztucznej inteligencji dzisiaj, no my mamy sztuczną inteligencję, powiedzmy sobie, na poziomie 6-7-latka. W zeszłym roku, jak rozmawialiśmy, to mieliśmy sztuczną inteligencję na poziomie rozwoju 2-latka. A za rok nie wiadomo, czy to już nie będzie student, doktorant.
Może starszy od nas będzie.
Dokładnie, więc tutaj to jest cały czas nieustanny proces rozwoju, na który czasem warto zwrócić uwagę. Ja się tylko obawiam, że powstanie komisja, która będzie to badać i akurat będzie 30 tak dużych i ważnych tematów, że będą w stanie poświęcić ten czas tylko to po łebkach, więc wrzucą teksty do jakiejś sztucznej inteligencji, żeby zrobiła im syntezę tego i sztuczna inteligencja będzie oceniać sztuczną inteligencję, bo do tego zmierza, no my jako ludzie raczej lubimy, żeby było łatwo i przyjemnie, a nie żeby było trudno i ambitnie.
Drodzy goście, ja chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do rynku pracy i sztucznej inteligencji. Czy wielu z nas ludzi będzie się musiało pożegnać ze swoim zajęciem? Przede mną taka informacja przygotowana przez Top Employers Institute, że do 2026 roku blisko 100 milionów osób będzie korzystać ze sztucznej inteligencji przy wykonywaniu swojej pracy. No ale to nic dziwnego, no bo w nas kolejnych latach będzie to jeszcze więcej, ale pytanie jest inne. Kto właśnie będzie musiał zmienić zupełnie swój fach, zatrudnienie? Wspominaliśmy o informatykach, część dziennikarzy być może, no ale wspominali państwo o tym, że będą ludzie, którzy będą obsługiwać z kolei tę sztuczną inteligencję, ale rzeczywiście, gdzie nas czeka taka rewolucja, że w ogóle ludzie będą niepotrzebni, czy jednak zawsze gdzieś w tle ten człowiek tak czy inaczej będzie?
To chyba trochę tak, jak jest z piciem kawy. No możemy zrobić sobie kawę w domu w ekspresie, albo pójść do kawiarni i zrobi nam ją barista. I w taki sposób chyba powinniśmy podejść do sztucznej inteligencji, bo w tej chwili oczywiście stoimy przed tym dylematem, czy te proste prace powierzyć sztucznej inteligencji, a te bardziej skomplikowane zostawić jeszcze w rękach ludzkich. Tylko to jest znowu myślenie krótkoterminowe i pytanie, co zawalczy, znaczy co wygra w ogóle ten konflikt, bo jeżeli krótkoterminowo będziemy myśleć, to faktycznie będą starsi eksperci, młodsze, czy kiepską robotę, słabą, tą taką żmudną, trudną i, znaczy może nie trudną, właśnie żmudną, prostą i powtarzalną, będzie robić sztuczna inteligencja.
Nudną.
Tak, i tak to będzie wyglądać, tylko za 30 lat, kiedy w mroki zapomnienia i czasu odejdą już ci seniorzy, którzy są doświadczeni, no to nie będzie nowych seniorów, bo nie będziemy mieli tej zastępowalności. I to jest takie filozoficzne pytanie, które teraz możemy sobie zadać, ale z drugiej strony ludzkość stała już przed tym. No przecież maszyna parowa tak samo wyparła przecież to wszystko i nie będzie fachowców i będzie problem, więc ta sama rewolucja już była. Wydaje mi się, że nie powinniśmy też za bardzo panikować, bo pytanie, znowu pieniądze, czy komuś nie zależy na tym, żebyśmy trochę zaczęli panikować i szaleć po to, żeby rzucić się w wir tam czegoś.
Pytanie czego?
No właśnie, to jest...
Zakupów.
No i znowu zaczynamy, że w grę wchodzą wielkie pieniądze. Ale trochę w tym wypadku tak jest. No sztuczną inteligencję nie rozwija pan Janek, sztucznej inteligencji nie rozwija pan Krzysiu, tylko rozwijają ją. Tak, tylko rozwijają ją duże firmy, te korporacje Big Tech. No i one, z tego co pamiętam, biznes powstał po to, żeby zarabiać pieniądze i on oczywiście może mieć jakieś dodatki społeczne w tym wszystkim, natomiast koniec końców chodzi o zysk.
Mam tu informację, niszowy zawód, ale tu rzeczywiście sytuacja jest poważna, bo Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury apeluje o wzmocnienie przepisów chroniących twórców w starciu ze sztuczną inteligencją, bo problemem są coraz częstsze, jednym z problemów na Zachodzie, przypadki tłumaczenia książek przy użyciu sztucznej inteligencji. Mnie się wydaje, że tego nie unikniemy, że te tłumaczenia będą coraz bardziej profesjonalne i nawet zacznie się tłumaczenie dzieł literatury pięknej, bardzo trudnych, na inny język i one będą coraz lepsze.
Twórcy komiksów też się tego bardzo boją.
Tutaj pan mecenas Rafał Malujda już patrzy, bo to prawa autorskie i tak dalej, prawda?
Tak, natomiast wydaje mi się, że to nie jest dobry kierunek, żebyśmy podeszli od strony zakazowej, bo tak to by się zakończyło, że wyznaczalibyśmy zakresy, w których sztuczną inteligencję można wykorzystywać, a zakresy, w których nie można wykorzystywać.
Czy nie lepiej by było tak, jak w wielu pracach naukowych, że tę pracę napisano przy wykorzystaniu albo przy użyciu sztucznej inteligencji, przy współudziale?
Dokładnie. I firmy tłumaczeniowe też już od wielu lat pracują nad rozwiązaniami, narzędziami, które wspierają tłumaczy i automatyzują te procesy. I są to naprawdę bardzo zaawansowane narzędzia funkcjonujące już od dawna i zanim zaczęła cała dyskusja dotycząca sztucznej inteligencji. No i znowu, zakazać tego wydaje mi się, że nie można. Wróciłbym do tych rozważań początkowych. Wydaje mi się, że nie możemy patrzeć na prawo jako panaceum na wszelkie wyzwania nowoczesnego świata, a wielokrotnie te dyskusje, czy też myśli do tego podążają, że jeżeli jest jakieś wyzwanie, to od razu prawo to powinno, czy jest takie oczekiwanie społeczne, że prawo to powinno uregulować. A no, w mojej ocenie nic bardziej mylnego. Prawo powinno reagować tam, gdzie to już tego wymaga, a skala tych systemów wymagała reakcji ustawodawcy, prawodawcy, który wprowadził AI Act, który reguluje ten obszar tworzenia systemów. Natomiast uregulowanie, kazuistyczne możliwości wykorzystania każdego narzędzia, po pierwsze byłoby bardzo trudne, żeby nie powiedzieć niemożliwe, a po drugie pytanie, czy sens. To tak samo jak można by było kiedyś zakazać kolorować czarno-białe firmy i Stowarzyszenie Twórców Filmów Czarno-Białych również mogłoby kiedyś się oburzyć. No i pytanie, czy słusznie? To jest tego rodzaju pytanie.
Wiemy, czego się spodziewać po człowieku, czego złego i czego dobrego, i mam wrażenie, że takie myślenie przenosimy także na sztuczną inteligencję. I ona jest na razie bardziej przedmiotem w naszych rękach, ale wrócę do tego pytania, czy może stać się podmiotem, a pytanie to wraca w kontekście takiej oto informacji, że administracja Joe Bidena planuje zwołać światowy szczyt dotyczący bezpieczeństwa sztucznej inteligencji. Spotkanie ma się odbyć 20 i 21 listopada w San Francisco. Jego celem ma być, tu cytat, rozwijanie globalnej współpracy na rzecz bezpiecznego i godnego zaufania rodzaju sztucznej inteligencji. Członkami sieci założonej w maju w Seulu są Australia, Kanada, Unia Europejska, Japonia, Kenia, Korea Południowa, Singapur, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone oczywiście, ale są te kraje, które można by określić bandyckimi, a przecież one też pracują nad swoimi wersjami sztucznej inteligencji i to też może rodzić niepokój. Dwa pytania w jednym, jedno właśnie o te kraje, a drugie o to, o tę podmiotowość sztucznej inteligencji. Czy ona wraz z jej uczeniem się będzie coraz większa?
To, co tutaj pan redaktor odczytał, zamiary administracji prezydenta Bidena, to tak jakbym cofnęła się we wspomnieniach do jednego z ostatnich filmów o Jamesie Bondzie. Globalizacja informacji, dostępu do informacji, to już było w filmach, tak? I ja myślę, że to też jest pokłosie tego, że prezydent Joe Biden też padł ofiarą ataku deepfake, bo jeden z botów obdzwaniał obywateli w Stanach Zjednoczonych, używając głosu prezydenta Bidena, zniechęcając do pójścia do wyborów. A uczyć się musimy my całe życie, żeby sztuczna inteligencja dalej była narzędziem i przedmiotem, a nie podmiotem.
No i jeszcze wrócę do tego pytania o te kraje takie.
A te kraje, bandyckie. To zależy, ile będą miały pieniędzy, bo część z tych krajów wiemy, że mają pieniądze.
No właśnie.
No i jakie będzie zapotrzebowanie?
Proszę Państwa, to jest tak trochę jak z handlem bronią.
I na zakończenie, w ramach podsumowania, czy macie Państwo wrażenie, że my, Polacy, interesujemy się tą sztuczną inteligencją jako społeczeństwo? Wiemy o niej dużo, czy po prostu używamy jej intuicyjnie w swoich smartfonach chociażby, ale w gruncie rzeczy mało wiemy i nie zgłębiamy tego tematu, tak jak chyba powinniśmy, bo jednak ta inteligencja już zapukała do naszych drzwi.
Ja bym powiedział, że to tak jak z wieloma oświadczeniami instalując aplikacje na smartfonie. Instalujemy szybko, klikamy szybko, żeby móc zacząć korzystać. Nie czytamy od lat tego, co te aplikacje nam na smartfonie robią. Nie wiemy, czy to one są wsparte sztuczną inteligencją. Nawet jak nie były wsparte, to i tak akceptowaliśmy i będziemy akceptować wszystko seryjnie. Także zasadniczo nie wnikamy i znowu ponownie pytanie, czy powinniśmy się tego obawiać. Natomiast wracając jeszcze do tego przykładu z tymi dużymi krajami, czy generalnie potęgami, które dyskutują na poziomie międzynarodowym, jak ujarzmić sztuczną inteligencję, to znowu pytanie, czy dotyczy to kwestii, czy rzeczywiście chcemy ujarzmić sztuczną inteligencję, czy obawiamy się i trochę słusznie fałszywej informacji, fejkowej informacji, fake newsów, które nam coraz bardziej w życiu przeszkadzają.
I pani profesor, już w ramach podsumowania, sztuczna inteligencja, bać się, bardziej zgłębiać, analizować, poznawać, bo i tak jesteśmy na nią skazani, a może nie, może mamy ją po prostu w darze.
Podchodzić z dystansem. Nie rzucać się z entuzjazmem, ale też się nie bać, bo boimy się tego, czego nie znamy. Więc poznajmy ją po prostu.
Poznajmy ją, chociaż tęższe głowy od wielu z nas nad nią pracują. Znaczy mówię tutaj o sobie, nie o państwu oczywiście. I pan Jakub Gibowski. Bać się, poznawać, na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję?
Zdecydowanie poznawać. Im więcej możemy doświadczyć, tym lepiej. Ale nie zaprzątać sobie nią głowy tak cały czas i nie myśleć o tym i nie podchodzić podejrzliwie i nie szukać cały czas dziury w całym. Cieszyć się życiem, wyjść z psem na spacer, ale wiedzieć, że sztuczna inteligencja jest. No i gdzieś dookoła, jeżeli możemy ją wykorzystać, to korzystajmy.
I jeszcze na zakończenie, żeby tak troszkę pozostawić naszych słuchaczy w lżejszym nastroju. AI na przykład jako asystent piwowara. Otóż na pewien pomysł wpadli panowie Hugh Leith i Rob McInerney, założyciele Intelligent X, którzy w swojej ofercie zawarli pierwsze w historii piwo produkowane przy pomocy sztucznej inteligencji. Zadaniem algorytmu jest agregacja preferencji klientów, ich interpretacja ukierunkowana na wykrywanie trendów, koniec końców zaś tworzenie dostosowanej do nich receptury. I jeszcze inna zabawna, myślę, sytuacja. Impreza z Alexą zatytułowana jest ta informacja. Do odnalezienia się w roli sztucznej inteligencji nie trzeba było dwa razy zachęcać. W 2017 roku między 1:53 rano Alexa Amazona zasłynęła jako samozwańczy organizator imprezy w pewnym mieszkaniu w Niemczech. Pod nieobecność właściciela nie tylko włączyła muzykę, ale też podkręciła dźwięk na cały regulator, zmuszając sąsiadów, a koniec końców policję do interwencji. Możecie się jedynie domyślać miny mężczyzny, gdy po powrocie zastał w drzwiach nowy zamek. Ostatecznie Amazon przyznał się do winy, twierdząc, iż Alexa działa bez zarzutu, a muzyka została uruchomiona zdalnie. Co prawda rachunek w związku z incydentem jednak Amazon pokrył. I tym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo Państwu dziękuję. Naszymi gośćmi była pani profesor Dorota Dżega-Pietruszkiewicz, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, prorektor do spraw rozwoju tej uczelni, również z udziałem sztucznej inteligencji.
Dziękuję.
Pan Rafał Maluida także był z nami, radca prawny, specjalista do spraw prawa autorskiego i nowych technologii z kancelarii maluida.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo Państwu.
I pan Jakub Gibowski, menadżer projektów w Technoparku Pomeranie, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
Dziękuję i dobranoc.
Polecamy się na przyszłość. Dziękujemy, my zmieniamy temat.